Premier w samo południe.
Południe, godzina 12.15 przy mikrofonie Adrian Kowarzyk i już jest z nami obiecany gość. 10 w skali Beauforta wprowadziło nas nieco w ten klimat, więc przenosimy się w tym momencie do Gdyni. A z nami jest komandor, porucznik, doktor inżynier Piotr Bekier, prodziekan Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej. Dzień dobry. Halo, halo, panie komandorze.
Tak, dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Witamy serdecznie. Porozmawiamy o akcji, o dzisiejszej akcji w Gdyni. Może mogliśmy przeczytać nagłówki, nie tylko portali, ale zakaz wchodzenia do morza, opuszczania budynków, podchodzenia do okien. O godzinie 8 rozpoczęła się neutralizacja niemieckiej miny morskiej typu GC, znalezionej w marcu nieopodal portu w Gdyni. Pan był na miejscu, obserwował całą sytuację. Jak to wyglądało?
To znaczy, dzień dobry jeszcze raz. Być na miejscu nie mogłem, jako że pracuję w Akademii Marynarki Wojennej, natomiast śledziłem sytuację na bieżąco i dosłownie kilkanaście minut temu akcja została zakończona, mina została zdetonowana, czyli jest już zneutralizowana.
Oczywiście mówiąc na miejscu, miałem na myśli odległość kilku kilometrów, no bo Warszawa od Gdyni dzieli tych kilometrów kilkaset. A czy ten wybuch było słychać? Jak w ogóle taka detonacja się odbywa?
To znaczy, z takiego typowo medialnego punktu widzenia sama detonacja miny nie jest niczym niezwykłym, gdyż efekt taki widoczny na powierzchni morza jest stosunkowo niewielki w stosunku do tego, co mogłyby powiedzieć suche fakty, bo przyjmując, że ta mina ma około tony ekwiwalentu materiału wybuchowego, można było oczekiwać dosyć poważnych efektów wizualnych i akustycznych. Również patrząc na ustanowiony przez staperów promień bezpieczny i skutkiem tego zamknięte wejście na plażę, też można było oczekiwać, że te efekty wybuchu będą bardziej widoczne. Niestety, ze względu na naciśnienie wody na głębokość miejsca wybuchu, na fakt, że ta mina leżała na dnie, na powierzchni wody pojawił się tylko taki kilkunastometrowy gejzer i to właściwie wszystko, czego można było zobaczyć. Natomiast na plaży już na pewno nawet samego huku wybuchu też nie było słychać.
To na jakiej mniej więcej głębokości ta mina się znajdowała?
Mina leżała na kilkunastu metrach, tam gdzie została znaleziona, została odhalowana w głąb Zatoki Gdańskiej na głębokość kilkudziesięciu metrów i tam została zdetonowana. I właśnie skutkiem tej głębokości, tych kilkudziesięciu metrów, to jest to, że na powierzchni przy detonacji miny pojawił się tylko taki gejzer kilkunastometrowy.
Mówił pan, że była to mina zawierająca około tony materiału wybuchowego. W takim razie, to może porozmawiajmy. Jak, w jakim stanie mogłaby uszkodzić inaczej? Jakie uszkodzenia mogłaby wywołać taka mina w starciu ze statkiem?
Tak, to przy konstrukcji min morskich od razu zakłada się, do czego ta mina ma służyć. Ta mina służyła do niszczenia jednostek nawodnych, czyli okrętów poruszających się po powierzchni wody. I jej wymiary, jej masa materiału wybuchowego, która w sobie zawierała, została skalkulowana jakby z głębokością, do której ta mina jest w stanie, do której możemy ją postawić i znajdując się na tej głębokości, mina będzie niszczyć wszystko, co będzie nad nią, tak mówiąc kolokwialnie. Akurat tej miny, dla miny GT, ona może być stawiana do głębokości około 36-40 metrów i detonując na tej głębokości będzie w stanie razić jednostki pływające po powierzchni wody.
Te miny niewątpliwie są problemem. Ostatnio Najwyższa Izba Kontroli wydała komunikat odnośnie tego, że tych min zalega na Bałtyku bardzo dużo, a od lat, jak wiemy, właściwie od dziesiątek lat, nikt z tymi minami nic nie robi, oprócz rozbrajania raz na jakiś czas. Ile takich jeszcze min może zalegać w Bałtyku?
To znaczy, w raporcie Najwyższej Izby Kontroli problemem nie były same miny morskie, bo powiedzmy tak też kolokwialnie z minami, to większego problemu nie ma. Największy problem jest zatopioną amunicją chemiczną i to jest właśnie problem, bo nie za bardzo wiadomo, jak ją usuwać przy zachowaniu rozsądnych środków ochrony dla środowiska morskiego. To jest problem nierozwiązany. Jeśli chodzi o amunicję i miny w ogólności, to faktem, że tak jak pan redaktor powiedział, dużo tych min z czasów II wojny światowej leży. Czy to właśnie efektem jest ta dzisiejsza akcja, ale również równolegle w Świnoujściu te miny są znajdowane i są to głównie alianckie miny stawiane przez samoloty, które w końcowej fazie II wojny światowej siły aliantki próbowały nie dopuścić, znaczy nie dopuścić do możliwości korzystania z torów wodnych Świnoujście, Szczecin przez siły niemieckie. Tak? I to samo tutaj mniej więcej w Gdyni wygląda, z tym, że tutaj więcej jest niemieckich z kolei.
Czyli można powiedzieć, że mniej więcej, jeżeli chodzi o Bałtyk, to zarówno Niemcy, jak i alianci są współwinni dzisiejszej sytuacji.
Dokładnie tak, dokładnie w ten sam sposób.
Cóż to za broń chemiczna, o której pan wspomniał?
No, bojowe środki trujące. Taką mamy w wojsku nomenklaturę na te wszystkie właśnie środki chemiczne używane przez wojsko, czy to w pierwszej, czy to w II wojnie światowej. I po II wojnie światowej zasobniki z tymi bojowymi środkami chemicznymi trującymi zostały zatopione w różnych częściach Morza Bałtyckiego. I po prostu one zaczynają jakby korodować. Często istnieje zagrożenie wydostania się tych bojowych środków trujących do wody. A skutkiem tego zatrucie, czy to organizmów morskich, czy również wydostanie się później tych środków na brzeg. Takie incydentalne zdarzenia mieliśmy już w ostatnich latach.
W kontekście zdrowia ryb mówi się często o iperycie.
Dokładnie. Tak, tak. Jeden z bojowych środków trujących bardzo często stosowany i wykorzystany to jest iperyt. Tak.
A czy jest w ogóle fizyczna możliwość wyłapania tych wszystkich miejsc, gdzie są te środki i usunięcia ich?
To znaczy, jeśli chodzi o, nie chcę słowa użyć, archiwizację, czy też wskazanie miejsc zalegania tych środków trujących, to od wielu lat takie prace są prowadzone, dokumentacja jest tworzona, gdzie to leży. Także mniej więcej w tym aspekcie tej sprawy nie jest to większa niewiadoma. Natomiast problemem pozostaje, jak to, co już wiemy, gdzie się znajduje, żeby stwierdzić, jaki rodzaj środka trującego tam jest i jak to właśnie wydobyć, bo proszę sobie wyobrazić takie składowisko beczek, duże składowisko beczek leżące na dnie morza, jak po kolei usuwać te beczki, tak żeby one się nie rozpadły, tak, bo to wykonane ze stali, żeby się nie rozpadły i żeby nie uwolniły tego, co w środku się znajduje właśnie do środowiska.
Czyli mówi pan, że jest duży problem z tym, aby usunąć te wszystkie środki chemiczne. W takim razie ja rozumiem, że przyroda reaguje na te wszystkie wahania, które się pojawiają w niej nienaturalnie i prędzej czy później prawdopodobnie to zagrożenie by zniknęło, czy może nie?
Tak. Znaczy, przepraszam, bo nie usłyszałem ostatniego słowa, zniknęło?
Tak, to chodzi o to, czy te środki chemiczne się rozłożą po prostu po jakimś czasie, jeżeli by nie zostały wydobyte. I czy to będzie duże zagrożenie dla naszej gospodarki wodnej?
Te środki trujące, które one się nie rozkładają w wodzie, także to nie ma takiej możliwości, żeby one czasem same w wodzie się rozłożyły. Nie, 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 to absolutnie jest niemożliwe. To trzeba je wydobyć.
I czy do tego wydobycia...
Przepraszam, tak. Nie jestem specjalistą, takim specjalistą środków trujących, żeby się wypowiadać końcową opinią, natomiast iperyt, o ile dobrze mi wiadomo, się w postaci po kontakcie z wodą zmienia postać na ciało stałe, takie galaretowate kule białe. O ile mi dobrze wiadomo, ale to mogę się mylić.
Myślę, że do tego tematu...
Tak, to się nie rozkłada w wodzie, nie, nie.
Rozumiem. Dziękuję serdecznie za wyjaśnienie nam tej kwestii i za relację tego, co działo się dzisiaj w Gdyni. Dziękuję serdecznie Państwa i moim gościem był komandor porucznik dr inżynier Piotr Bekier, prodziekan Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję serdecznie.
Pozdrawiam. I do usłyszenia, mam nadzieję, niebawem.